Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.
To będzie odcinek o państwie unplugged, czyli bez energii, a powiemy za chwilę, dlaczego na Kubie nie ma ani ropy, ani paliw, ani prądu. Dlaczego sklepy od tygodni nie widziały u siebie klientów? I dlaczego tym razem nie pomoże kubańskie ekonomiczne koło ratunkowe, czyli zagraniczni turyści?
Codzienny podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik.
To będzie odcinek na oparach, jak gospodarka, która właśnie przestaje się kręcić, bo nie ma ropy, nie ma paliw i nie ma prądu, a wkrótce nie będzie też mieć ani grosza. Powiemy o kraju, w którym średnia urzędnicza pensja wystarcza na 2 litry benzyny i który znów trafia na czołówki gazet, bo jego potężny sąsiad właśnie stawia zarzuty jednemu z ojców wewnętrznej rewolucji. Międzynarodowi komentatorzy są zgodni, Kubę czeka amerykańska interwencja. Pytanie tylko brzmi, kiedy i jaka? Ta historia, choć rozgrywa się na Kubie, to zaczyna się 2000 kilometrów na południe, w styczniu tego roku, gdy amerykańskie siły specjalne schwytały wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro. Dla świata akcja była szokiem, dla Kuby początkiem końca świata. Wenezuela przez ćwierć wieku była dla Kuby niezbędna jak powietrze. Dlaczego? Bo dostarczała wyspie niemal całą importowaną tam ropę naftową, na dodatek za grosze. W zamian Kuba eksportowała swoich nauczycieli, lekarzy i szkolonych przez Rosjan agentów służb bezpieczeństwa. Ten układ energetycznie związał Kubę ze swoim wenezuelskim towarzyszem dosłownie na śmierć i życie. Podobny, nieco słabiej, z sąsiednim Meksykiem. Amerykanie, obalając Maduro i zarządzając sankcje dla każdego innego dostawcy, podcięli Kubie nogi. Gdy Maduro zniknął, zniknęła ropa naftowa. Najwięksi potencjalni dostawcy nie odważyli się złamać amerykańskiego zakazu. Meksyk zatrzymał więc wysyłkę na dobre. Rosja wysłała tankowiec raz i ropa, którą przywiózł, szybko się skończyła. I od kwietnia do kubańskich naftoportów nie przybiła już ani jedna baryłka ropy. Gospodarcza katastrofa pogłębia się więc z dnia na dzień. By normalnie funkcjonować, Kuba potrzebuje 100 tysięcy baryłek dziennie. Wyczerpała strategiczne rezerwy w magazynach i możliwości podkręcenia tempa w miejscowych rafineriach, które przerabiają krajową ropę słabej jakości na paliwo dla elektrowni. Mają jej jednak za mało i same są niewydolne, więc w połowie maja... W całym kraju na dobre zgasło światło. Blackouty trwają 20 godzin na dobę. Prąd wraca na chwilę, zresztą i tak nie wszędzie. Produkcja kubańskich elektrowni pokrywa zaledwie 1/3 potrzeb na energię, wytwarzając energię z oleju opałowego rafinowanego na miejscu z własnej ropy bardzo słabej jakości oraz ze źródeł odnawialnych, konkretnie w siłowniach słonecznych z panelami, które Kubie podarowały Chiny. Kraj pogrążony jest więc w ciemnościach, a prąd stał się towarem reglamentowanym. W najgorszej sytuacji jest kubańska prowincja, w najlepszej największe miasta, w tym Hawana, w której mieszka 1/5 wszystkich Kubańczyków, oraz ośrodki turystyczne, bo turystyka dla Kuby jest ostatnią deską ratunku, źródłem dochodów w twardej walucie. O kapitalistycznych dolarach w komunistycznej gospodarce za chwilę, ale najpierw o ekonomicznym trybie unplugged. Na początek cena benzyny. Rząd Kuby zniósł właśnie limity cen benzyny po tym, jak 2 miesiące wcześniej zezwolił sektorowi prywatnemu na import części paliwa. Litr paliwa na stacji kosztuje teraz mniej więcej 2 dolary przy miesięcznej pensji wynoszącej około 20 dolarów. Przynajmniej teoretycznie, bo stacje benzynowe są zamknięte. Na czarnym rynku za ten sam litr benzyny trzeba zapłacić nawet 10 dolarów, czyli w przeliczeniu około 40 zł. Jeżeli ktoś miał na Kubie samochód, pozostawił go w garażu. Zamiast nielicznych taksówek po miastach kursują riksze, a komunikacja zbiorowa jeździ na skróconych trasach. Na ulicach piętrzą się góry śmieci, bo nie ma paliw do śmieciarek. Usługi publiczne. W szpitalach wydłuża się kolejka do niewykonanych operacji i zabiegów. Czeka w niej teraz prawie 100 tysięcy chorych, a co dziesiąty pacjent to dziecko. Przerwy w dostawach prądu dotykają także szpitali. Gdy nie działają tam lodówki, psują się leki. Z powodu braku benzyny stoją karetki. Tydzień pracy został skrócony do 4 dni, piątek jest dniem wolnym, ale niektóre urzędy zostały wyłączone z działania na stałe, a zajęcia na uczelniach przeważnie odbywają się zdalnie, o ile jest prąd, bo gdy go nie ma, nie ma też wody, o działaniu kanalizacji nie wspominając. Handel. W Hawanie państwowy sklep w kwietniu miał na półkach ryż, cukier i groch. Nad ladą wisiały stare tablice z listą 20 paru produktów, jogurtu, makaronu, mydła, wszystkich od miesięcy nie do zdobycia. Choć sprzedawcy wciąż przychodzą do pracy, wielu tygodniami nie miało ani jednego klienta, bo nie było czego sprzedawać. Na Kubie od lat 60. obowiązuje system kartkowy, który miał wyeliminować głód. Przez kilkadziesiąt lat gwarantował żywnościowe minimum. System przestał jednak działać jeszcze zanim nowy prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił kubański reżim złamać. Puste miejsce po kartkach zastąpiła umiejętność kombinowania, znajomości, czarny rynek i twarda waluta. 2/3 Kubańczyków trwa dzięki dolarowym przekazom z zagranicy. Wielu wyjeżdża. W ciągu ostatnich 5 lat mniej więcej 1/6 wszystkich mieszkańców wyspy. Turystyka, czyli dla Kuby ekonomiczne koło ratunkowe. Historyczne centrum Hawany, plaże Varadero, klimat vintage z lat 50. i 60., gdy kapitalizm błyszczał amerykańskimi Cadillacami w pastelowych kolorach. To miało przyciągać twardą walutę i przez jakiś czas przyciągało. W 2018 roku po wcześniejszych miliardowych inwestycjach w bazę turystyczną Kuba przyjęła prawie 5 milionów turystów i pobiła swój rekord. Potem było już tylko gorzej. W ubiegłym roku na wyspę przyjechało gości 2,5 raza mniej. Obłożenie hoteli? Mniej niż 20%, czyli 4 na 5 łóżek hotelowych stało pustych. I to był tylko wstęp do tego, co w kubańskiej turystyce dzieje się dziś. W lutym tego roku, gdy na wszystkich kubańskich lotniskach zabrakło paliwa lotniczego, odwołano ponad 1,5 tysiąca lotów. Kanada sama ewakuowała prawie 30 tysięcy turystów, którzy utknęli na wyspie, bo nie mieli czym z niej wylecieć. Loty zawiesiły więc linie Air Canada, a podobne decyzje podjęły Iberia, Air France czy Turkish Airlines. W sumie 11 linii lotniczych. Nieliczni wciąż latają, tankując samoloty gdzieś w pobliżu. Nie ma czym polecieć, więc nie ma gości. W pierwszym kwartale wyspę odwiedziło o połowę mniej turystów niż rok temu. Nie dopisali nawet Rosjanie, którzy mieli wypełniać lukę po gościach z zachodu, ale było ich tylko, uwaga, uwaga, 250. Zamknęły się więc hotele międzynarodowych sieci, w tym wizytówka Hawany, najnowszy Torres. Hotel nie miał gości, mimo że jako jeden z nielicznych wciąż miał prąd. Turystyka przynosiła Kubie 1/10 dochodów. Teraz ten ożywczy duch kubańskiej gospodarki w ciemnościach i ciszy dokonuje żywota. Na koniec wróćmy do początku. Dlaczego Kuba znów zajmuje prasowe czołówki? Bo postawienie przez amerykański sąd zarzutów byłemu kubańskiemu dyktatorowi Raulowi Castro podobno ma być prologiem operacji jak ta z wywiezieniem z Wenezueli Nicolasa Maduro, albo do wielkich ustępstw, a potem wielkich interesów. Ale to już zupełnie inna historia. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
Codzienny Podcast gospodarczy.
Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.